Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Święta coraz bliżej. Widzę, że wszyscy zaganiani na zakupy, do pracy, żeby jak najszybciej przyszykować się do tych świąt. Ale nie zapominajmy, że ci, co stoją za ladą, siedzą za kasą, oni też chcą zrobić święta. Chcą wrócić do domu, też zrobić święta. Więc miejmy troszeczkę szacunku do tych ludzi. Pamiętajmy, że oni często kończą o 22. Muszą jeszcze przyszykować święta i przyszykować dom, więc uważam, że pełen szacunek dla tych ludzi, którzy tak długo pracują. I bądźmy wyrozumiali dla tych właśnie, co siedzą po drugiej stronie. Dziękuję, życzę mądrego dnia.
Dzień dobry Państwu. Witamy gorąco i serdecznie. To jest magazyn Czas Reakcji. To jest oczywiście Radio Szczecin. Sławek Orlik jest wydawcą i producentem dzisiejszej audycji. Mariusz Tałajkowski ją realizuje. Przemysław Szymańczyk. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jeśli się komuś z Państwa wydaje, że mamy najcieplejszy grudzień w historii, to może się nawet i dobrze wydaje. Może, bo będziemy to dzisiaj weryfikować. Przecież grudzień się jeszcze nie zakończył. Te wszystkie dane nie spłynęły do centralnych komputerów. Ale myśmy ze Sławkiem dzisiaj nieco poszukali, oczywiście w internecie, w zasobach internetowych i odnaleźliśmy takie oto dane. Proszę sobie wyobrazić, że w 1989 roku, 19 grudnia, w Tarnowie zanotowano następującą temperaturę. Teraz atmosfera wzrasta, napięcia i grozy. Proszę sobie wyobrazić jaką. No, myślimy intensywnie, drodzy Państwo. 19,5 stopnie na plusie w Tarnowie. W 1989 roku, 19 grudnia, prawie 20 stopni na plusie w naszych górach, polskich pięknych górach. Ale to nie oznacza, że ten grudzień nie jest wyjątkowy, bo chyba tak można już o nim mówić. Wprawdzie zostało jeszcze 1/4 grudnia została, no może nie 1/5 do końca tego miesiąca. Wiemy już, że temperatury są wyższe, średnie temperatury o ponad 10 dla jako średniej temperatury o ponad 10. To jest bardzo, bardzo duża różnica i może się tak okazać, że w XXI wieku będzie to grudzień najcieplejszy. Jak powiedziałem wczoraj, nie ma żadnych szans na to, aby spadł śnieg, aby było biało, aby choć przymroziło przynajmniej w noc. No nie ma na to żadnych szans. Będzie raczej wiecznie, będzie raczej padało, byle jak. Na ochłodzenie oczywiście rozmawiamy w kontekście dzisiejszej perspektywy. Na ochłodzenie można liczyć na przełomie roku. 7,5 minuty po południu. Dziś będziemy o tym dyskutowali, bo przecież to jest ostatnie wydanie magazynu Czas Reakcji tuż przed Bożym Narodzeniem. Już jutro się nie spotykamy. Jutro mamy wolne, przynajmniej nasza redakcja. No i nie chcę, abyśmy dzisiaj na antenie byli podenerwowani, poirytowani. Chcę, żebyśmy w duchu wzajemnego zrozumienia i poszanowania podyskutowali, chociaż nie da się uniknąć niestety narzekań, takich trochę trudniejszych tematów, no ale głównie będziemy rozmawiali o tej zimie. Naszymi gośćmi będą, to już mogę ze stuprocentową pewnością powiedzieć, pan profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Dariusz Wysocki, prodziekan do spraw nauki na Wydziale Biologii. Jest ornitologiem, pan Dariusz Wysocki i dr Artur Skowronek z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego jest klimatologiem. A dlaczego? Ano dlatego, że nasi słuchacze są czujni. Naprawdę dziękuję za wszystkie dowody tej czujności i w postaci maili, i w postaci telefonów, i listów pisanych odręcznie. Przy okazji chciałbym wszystkim słuchaczom podziękować za życzenia, które otrzymaliśmy. Nie wystarczy tutaj czasu na antenie, abym wszystkie te osoby, które do nas napisały, no, w imieniu z imienia i z nazwiska. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję również za te pomysłowe życzenia i maleńkie rzeźby, chociażby aniołków. Aniołki takie dwa dostaliśmy, śliczne. Serdecznie za nie dziękujemy. Generalnie wielkie dzięki dla słuchaczy Czasu Reakcji. Teraz mówiłem o czujności, przed chwilą mówiłem o czujności naszych słuchaczy. Ta czujność wyraża się między innymi tym, że oni kręcą filmy, że nasi słuchacze kręcą filmy, rejestrują dźwięki. Jeden z nich przesłał do nas film, w którym to kos rozpoczyna, ptak, kos, rozpoczyna gody. Teraz proszę, proszę nie imitować tego dźwięku. To jest 10 sekund. My ten dźwięk wyimitujemy dopiero, kiedy na naszej antenie będzie gość. Teraz wrócimy do komentarza dotyczącego, czy sprawy dotyczącej głównie gminy Dobra Szczecińska, ale rozmawialiśmy w ogóle o oświetleniu hybrydowym przez kilka dni. To jest ostatni telefon przed świętami w tej sprawie, ostatni komentarz w tej sprawie. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, nazywam się Mariusz, mieszkam w gminie Dobra. Tak naprawdę sam chciałem zadzwonić do czasu reakcji, przygotowywałem materiał, nagrałem 4 filmiki, jak te lampy się nie świecą, bo powiedzmy na 7 dni i jakieś 30 lamp wzdłuż ulicy, przy której mieszkam. Zdarza się, że jedna lampa, dwie lampy, może trzy działają w tygodniu. Także mam to wszystko nagrane i postaram się jak najszybciej te filmiki Państwu podesłać, bo tak naprawdę w 98% te lampy nie działają w nocy i nie można nic dobrego o tym powiedzieć. Także nie ma się za bardzo cieszyć z tych małych rzeczy, bo one nie istnieją albo nie działają. Dziękuję i pozdrawiam.
No, dziękuję Panu bardzo. Być może do tematu wrócimy. Będzie czas podsumowań no po pierwszym, ale całym roku od momentu, kiedy inwestycja została zakończona, czyli gdzieś od późnego lata. W przyszłym roku może do tej kwestii wrócimy i być może pojawi się jakaś taka wyważona i racjonalna ocena tej inwestycji, choćby pod kątem opłacalności. Wiemy również, że podobną ekspertyzę mają przeprowadzić w gminie Dziwnów. Przypomnę, że burmistrz Dziwnowa na naszej antenie mówił, że jest właśnie na etapie poszukiwania odpowiedniego rzeczoznawcy, który sprawą się zajmie. Ale jak powiedziałem, do tematu wrócimy już na pewno nie zimą, a wiosną bądź latem przyszłego już 2016 roku. A teraz naszym gościem jest pan profesor Dariusz Wysocki, prodziekan do spraw nauki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, ornitolog. Witam panie profesorze, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Witam. Panie profesorze, my zastanawiamy się wespół ze słuchaczami, jakież to oznaki w przyrodzie wskazują na to, że zima będzie bardzo łagodna, a niektórzy twierdzą, że w ogóle jej nawet na Pomorzu Zachodnim nie zauważymy. Jeden ze słuchaczy zarejestrował wczoraj ponoć kosa w trakcie godów. Ja oczywiście kompletnie nie jestem w stanie tej informacji potwierdzić bądź zaprzeczyć. Będę się opierał wyłącznie, panie profesorze, na pańskiej wiedzy. Drodzy państwo, uwaga premiera. Kos na antenie Radia Szczecin. Panie profesorze, czy na podstawie zarejestrowanego dźwięku można z całą stanowczością i pewnością stwierdzić, że po pierwsze to jest kos i po drugie, że szuka partnerki?
To znaczy, rzeczywiście to jest kos. Ja przyznam szczerze, że słyszę pana bardzo źle, ale no, z tych szczątków, które docierają do mojego ucha, można założyć, że to jest rzeczywiście kos. Tym bardziej, że ja sam osobiście słyszę codziennie śpiewające kosy, no i śpiew u ptaków w tym przypadku oznacza dwie rzeczy naraz. To znaczy jedna rzecz, że to jest moje terytorium, to jest mój zamek, którego będę bronił, a po drugie mile widziane są wszelkie panie, którym podoba się to terytorium, którym podoba się mój śpiew.
I które chcą skorzystać ze z tego zaproszenia, tak?
Mieć ze mną potomstwo.
Tak jest, no bo gody to po prostu okres poprzedzający u zwierząt kopulację, po prostu. Panie profesorze, czy jest coś dziwnego w tym, że to wszystko dzieje się w drugiej połowie grudnia, tuż przed Bożym Narodzeniem?
No nie da się ukryć, że ten rok jest wyjątkowy. Ten rok jest najcieplejszy w historii badań klimatycznych. Tak ciepłego roku nie było od tam stu kilkudziesięciu lat, nie pamiętam mniej więcej.
Bo pomiary są prowadzone chyba około 150 lat, panie profesorze, prawda? Pomiary są prowadzone około 150 lat.
Tak mniej więcej. Mhm. I od tego czasu tak ciepłego roku żeśmy nie mieli. W związku z tym choćby to powoduje, że przyroda też, że tak powiem, mocno się rozregulowuje. Powiem panu, że poprzednia zima już była bardzo łagodna. Efektem było to, że kosy przystąpiły do lęgów 20 dni wcześniej niż normalnie. Mm. To było już absolutnie wyjątkowe. Natomiast w tym roku, znaczy nie w tym, tylko w przyszłym roku, w 2016, jeżeli ta tendencja się utrzyma z pogodą, że ta temperatura będzie oscylować między 5 a 10 stopni, można się spodziewać tych lęków jeszcze wcześniej.
Panie profesorze, my za chwilę będziemy, za kilka minut również rozmawiali z klimatologiem, doktorem Arturem Skowronkiem, ale proszę powiedzieć jeszcze, jakie inne oznaki są tego, że ta zima może być najłagodniejsza, najcieplejsza od czasów, kiedy prowadzone są pomiary. Czy poza kosami coś jeszcze innego wskazuje na to, że będzie w tym roku zupełnie inaczej, niż być powinno, niż tego my oczekujemy?
To znaczy, ja powiem panu tak, że nie można mylić przyczyny i skutku, tak? Czyli, bo my oczekujemy, że jeżeli kosy śpiewają, to nie będzie zimy. To nie jest tak. Kosy śpiewają, bo nie ma zimy, tak? Nie można mylić przyczyny i skutku. I tutaj, jeżeli chodzi o przyrodę, zazwyczaj tak jest. Poza śpiewającymi kosami, i nie tylko kosami, bo dużo więcej ptaków śpiewa w tej chwili, będąc w terenie parę dni temu, widziałem bazie. Nawet się zastanawiałem, czy nie fajnie byłoby zebrać te kwitnące wierzby.
Ale to na inne święta,
i postawić,
prawda?
Na wigilijnym stole. Ale stwierdziłem, że może to byłaby przesada i ostatecznie tego nie zrobiłem, chociaż mocno mnie korciło, bo już piękne, rozkwitnięte kwiatki wierzb można znaleźć. Także tych oznak jest dużo więcej. U mnie na trawniku przez cały czas kwitną stokrotki, prawda? Nie przestały. No i parę jeszcze innych kwiatków kwitnie przez cały czas. Dopóki mróz nie ściśnie, to one będą sobie kwitnąć. Tak to wygląda.
Panie profesorze, oczywiście przyroda i wszystko, co widzimy wokół nas, to jest zespół naczyń połączonych, tego się nie da oddzielić, ale wśród ptaków, czy jest taki, który jednoznacznie wskazuje, jego zachowanie jednoznacznie wskazuje, że jest inaczej niż być powinno? Bo tutaj słyszymy historię kosa, ale może inne ptaki biorą w tym udział, w tym świętowaniu,
to znaczy,
wcale nie zimy.
Wszystkie ptaki, które nie odlatują na zimę, i wszystkie te, które odlatują na zimę na niewielkie odległości, czyli tak zwani migranci krótkodystansowni, wszystkie te ptaki zachowują się inaczej niż normalnie. I to jest ta przyczyna, dla której mamy bardzo dużo w tej chwili strzyżyków, bardzo dużo rudzików, bardzo dużo zięb. Ja widziałem teraz w Parku Żeromskiego kilkanaście zięb, co jest naprawdę wyjątkowe, bo zięby jeszcze 30 lat temu nie zimowały w ogóle u nas, wszystkie odlatywały. W tej chwili w czasie 3 godzin spaceru po Parku Żeromskiego ja widziałem kilkanaście zięb. No a to wskazuje na to, że one mają co jeść, a jeżeli mają co jeść, to znaczy, że ta pogoda jest niezwykła, wyjątkowo im sprzyjająca.
Panie profesorze, dziękuję za tę bardzo interesującą rozmowę, za tę wypowiedź. Profesor Dariusz Wysocki, prodziekan do spraw nauki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, był naszym gościem. Wszystkiego dobrego na święta Bożego Narodzenia, wcale nie na Wielkanoc. Pozdrawiam. Drodzy Państwo, ten kos, którego zarejestrował jeden z naszych słuchaczy, to oczywiście nie są wszystkie dowody, że jest inaczej przesłane przez Was. Drodzy słuchacze Radia Szczecin, proszę posłuchać tego telefonu. Ten będzie o Maciejce.
Dzień dobry, mówi Jadzia ze Szczecina. Nawiązując do świąt Bożego Narodzenia, chciałam powiedzieć, że u mnie na balkonie kwitnie Maciejka. Przepiękny zapach. Wesołych świąt.
Dziękujemy za te życzenia. Teraz jest z nami pan dr Artur Skowronek, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, klimatolog. Witam panie doktorze, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Witam. Panie doktorze, przed sekundą pan dziekan powiedział o tym, że to najprawdopodobniej, z dużą dozą prawdopodobieństwa, będzie najcieplejszy grudzień, w ogóle najcieplejszy rok. Nie należy mylić to z porą roku, no ale 2015 będzie najcieplejszym rokiem w historii. Myśmy trochę ze Sławkiem Orlikiem przed rozpoczęciem dzisiejszej audycji poszukali takich oficjalnych danych w internecie i znaleźliśmy. Otóż w 1989 roku w Tarnowie 19 grudnia zanotowano 19,5 stopnia na plusie. Chyba takich temperatur podczas tegorocznego grudnia nie było, ale to wcale nie oznacza, że średnia temperatura grudnia 2015 wcale nie będzie najwyższa. Czy na to się zanosi?
No, do tej pory wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście będziemy mieli ekstremalnie
ciepłą zimę. No nie ukrywajmy, że takie fluktuacje klimatyczne no, nie są niczym nowym. Zawsze w historii powiedzmy nowożytnej no, są jednak te lata różne. Wróćmy chociażby do tego, że w średniowieczu, czyli właśnie już bardzo, bardzo dawno temu, mniej więcej 1000 lat temu, no, mieliśmy takie absolutne optimum klimatyczne w Europie. Potem kilkaset lat później mieliśmy już tak zwaną małą epokę lodowcową. Więc te zmiany tutaj na naszym kontynencie w Europie no, nie są niczym nadzwyczajnym, aczkolwiek tegoroczny sezon, tegoroczna zima no, wygląda ekstremalnie.
Ale panie doktorze, z reguły to jest tak, że opowiadamy o klimacie, o pogodzie, o ekstremalnych temperaturach wyłącznie ze swojej własnej perspektywy. Czyli z reguły pyta się dziennikarz, czy reporter radiowy, czy telewizyjny, pyta najstarszego mieszkańca wsi, czy on pamięta taką zimę. No on się drapie po głowie i mówi tak, panie kochany, ja tu mieszkam już 70 lat i takiej zimy to ja nie pamiętam. No ale ta perspektywa, panie doktorze, jest ułomna niestety, prawda?
Oczywiście, że tak. Oczywiście pamiętajmy, że zmiany klimatyczne są długotrwałe. Mhm. No pewno, że w ostatnich latach jest sprawą udowodnioną, że się do tego jako ludzkość przyczyniamy. A właśnie... jednak nie jest to nic nadzwyczajnego.
Aha, to znaczy właśnie, panie doktorze, tu trwa spór wśród naukowców, prawda? Bo podwyższenie średniej temperatury jest absolutnie faktem bezspornym. Natomiast co jest tego przyczyną? No tutaj, jak wszędzie, w każdej nauce, no, państwo toczycie ze sobą taki spór dosyć ostry, prawda?
Tak, oczywiście, ale wie pan co, ja mam taki właśnie jeden bardzo, bardzo chyba dobry przykład, który mam nadzieję przemówi również do naszych słuchaczy. Proszę państwa, proszę sobie jednak wyobrazić, że od czasu, kiedy no, ludzkość ten glob tak intensywnie no, zasiedla, my po prostu sami, już abstrahując od tych kwestii dwutlenku węgla, my sami produkujemy strasznie, strasznie dużo ciepła. Proszę pamiętać, my właściwie no, jeździmy samochodami, które mają gorące silniki. Palimy w domach, w miastach, w piecach, które przez komin wybuchują ciepłe powietrze. Mamy wielkie zakłady przemysłowe, elektrownie, chłodnie kominowe, zrzucamy ciepłe wody do wód. Proszę państwa, wystarczy to bezpośrednie oddziaływanie po prostu naszych tutaj no, dobrodziejstw cywilizacyjnych, żeby już wpłynąć na temperaturę. Więc tutaj naprawdę nie chodzi o kwestię wiary w CO2, w inne gazy cieplarniane, ale ten przykład uważam, że jest takim bardzo, bardzo prostym, który chyba każdy...
Aha, ale ja się... Bo będziemy rozmawiali na inny temat za moment, ale ja się posłużę innym przykładem, który również jest oczywisty dla zwolenników zupełnie innej teorii, że wiele tysięcy lat temu, nawet milionów lat temu, stężenie CO2 w atmosferze było zdecydowanie wyższe, przekraczało kilkadziesiąt razy to, co mamy obecnie, prawda?
Oczywiście, że tak, ale również w historii Ziemi mieliśmy okresy dużo, dużo gorętsze niż dzisiaj. Mhm. Mieliśmy właściwie, można powiedzieć, klimat podzwrotnikowy prawie na całym globie, może abstrahując od tych regionów podbiegunowych. Więc te zmiany były, no są i będą.
Jasne.
No, ale oczywiście, jeżeli możemy na nie w jakimś sensie wpłynąć, no to czemu nie?
Czemu nie? Panie doktorze, ale właśnie wróćmy do teraźniejszości, wróćmy do roku 2015-16. Czy wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że w ogóle zimy tej roku nie będzie, w tym roku nie będzie? Bo o to się martwimy. No chcemy jednak ulepić bałwana, pojechać, wie pan, na narty i od pana, jako naukowca, chcemy usłyszeć jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Panie doktorze.
To znaczy, bardzo chętnie pojmę tak mniej więcej za 3 miesiące, panie redaktorze. Oczywiście tego nie wie nikt, możemy mieć tam jakieś domysły. No pewnie, że ta cyrkulacja właściwie ogólnoświatowa jest jakaś tam znana. Niemniej jednak... No, naprawdę nie ma żadnej recepty na to, żeby tą...
Właśnie, panie doktorze, ale co jest z tą pogodą? Bo wysyłamy na Księżyc rakiety, prawda? Tworzymy coraz to nowe technologie na wysokim poziomie. Wydaje się, że ludzkość rozwija się w ciągu ostatnich 30-40 lat w tempie szybszym, aniżeli odbywało się to w wiekach poprzednich. A cały czas mamy problem z pogodą i te siatki pogodowe no, w przypadku prognoz długoterminowych się nie sprawdzają. Dlaczego tak się dzieje?
No tak się dzieje, że jest to po prostu natura, proszę państwa. Naprawdę nie mamy jeszcze możliwości na nią wpłynąć. Możemy ją obserwować, ale też tylko z jakimś tam prawdopodobieństwem. Niestety takie niespodzianki, psikusy po prostu naturalne zawsze będą nam towarzyszyły. I tutaj jeszcze długo, długo, długo nie będziemy naprawdę mogli przewidzieć tych wszystkich elementów pogodowych z taką...
No panie doktorze, może perspektywa najbliższych 2 tygodni? No czy po nowym roku spadnie śnieg? No już prostszego pytania nie mogę zadać, panie doktorze.
No pewnie, że spadnie, tylko nie wiadomo gdzie.
Widzę, że pan jest w doskonałym nastroju. Tak, mamy święta właśnie. No dobrze, no ja powiem w ten sposób. Sprawdzałem takie profesjonalne portale pogodowe i amerykańskie, i niemieckie. Na nich wygląda, że w Europie przynajmniej no po nowym roku ma być chłodniej. I teraz już zupełnie poważnie pytam, czy można na to liczyć?
Tak, możemy na to liczyć. Powinno się ochłodzić, aczkolwiek czy wystarczy to do tego, żebyśmy w Szczecinie
zobaczyli śnieg.
Mieli śnieg. to może być powiedzieć. Problematyczne, ale będzie chłodniej. Tak, dobrze. Może będzie trochę chłodniej.
Dobrze. Panie doktorze, na końcu mamy 100% kompromis. Doktor Artur Skowronek, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, klimatolog, a przy okazji dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego w Szczecinie był naszym gościem. Dobry świąt Bożego Narodzenia, pozdrawiam pana, dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, wesołych świąt.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy za życzenia, które właściwie cały czas trafiają na naszą skrzynkę. Ostatnie o godzinie 12, tak, 12 otrzymaliśmy od pana Krzysztofa Tyszko. Panie Krzysztofie, serdecznie dziękujemy z okazji Bożego Narodzenia 2016 roku, wszelkiej serdeczności, wzajemnej życzliwości, satysfakcji w każdej sferze codzienności. Całemu zespołowi życzą Agata i Krzysztof. Dziękujemy serdecznie Państwu za te życzenia. Jest miło i sympatycznie. Prawie cała audycja taka będzie, choć nie da się uniknąć tematów takich, które podnoszą jednak ciśnienie krwi i wzbudzają u nas irytację. Dzwonią do nas słuchacze i chwalą się, tak można powiedzieć, ile to na ich termometrach jest stopni, ile widnieje stopni. Drodzy Państwo, temperatura w centrum Szczecina w tej chwili, wprawdzie to nie jest profesjonalna stacja pogodowa, no ale coś, co ją przypomina. Temperatura w centrum Szczecina w tej chwili to 12,8 stopnia na plusie, rzecz jasna. I to jest taka nasza radiowa stacja meteo, jak powiedziałem, nie w pełni profesjonalna, ale naprawdę wiarygodna. A 16,7 słońcu, no to nie jest prawdziwa temperatura, bo ja nawet wczoraj u siebie na południowej ścianie, na grzanej ścianie, miałem temperaturę na poziomie 18 stopni, ale to nie jest prawdziwy parametr. Prawdziwa temperatura, czy prawdziwy pomiar może być wykonany w odległości co najmniej kilku metrów od budynków, w których działa ogrzewanie. Też powinien być to teren zacieniony i wolny od wiatru. Wtedy mamy ten pomiar wiarygodny, więc póki co no 19,5 stopni, tak jak w 89 roku w Tarnowie, nie ma. Jest 12 z haczykiem, a oczywiście w niektórych regionach Pomorza Zachodniego te temperatury mogą się różnić o 2-3, a nawet 4 stopnie. Drodzy Państwo, no teraz już tak nie będzie sympatycznie i przyjemnie. Rozpocznijmy od tego telefonu.
Dzień dobry. Ja dzwonię z osiedla Słonecznego. Ja dzwonię w sprawie wody ciepłej, którą mamy wyłączoną od poniedziałku. Zapewniano nas, że we wtorek o 15 woda będzie włączona. Jest godzina 17. Nigdzie nie można się dodzwonić. Poinformowano mnie, że wodociągi mają numer taki pogotowia. Dzwonię cały czas odłożony. Żadnej informacji nie uzyskamy. Nie do pomyślenia, kto to taki mądry wyłączył wodę na 2 dni przed świętami. Karygodne. Do widzenia.
To nie jest wyłączenie wody, drodzy Państwo. My o tym zamieszaniu informowaliśmy na naszej antenie, nie tylko w czasie reakcji. To jest program modernizacji sieci ciepłowniczej w Szczecinie, realizowany przez Szczecińską Energetykę Cieplną, czyli podmiot dostarczający do naszych domów ciepło systemowe. No i tak się składa i tak się złożyło, że SEC musi tę inwestycję rozliczyć do końca tego roku, musi ją zakończyć i również zafakturować. To nie jest prosta inwestycja, nie są to proste działania, więc wszyscy w sercu naprawdę ciężko, tak mi powiedziała przynajmniej Danuta Misztel dzisiaj przed rozpoczęciem programu, pracują, aby tych kłopotów i niedogodności związanych z brakiem ciepłej wody rzeczywiście przed świętami było jak najmniej. I mogę powiedzieć, że w ciągu najbliższych 90 minut ciepło i ciepła woda dotrze do tych mieszkańców dzielnicy czy Prawobrzeża, czy osiedla Słonecznego, którzy tego ciepła i ciepłej wody do tej pory jeszcze nie mają. Ale to jest naprawdę ostatnia prosta. To jest, to, jak powiedziałem, do godziny 14 wszystko ma wrócić do normy. Za niedogodności SEC jeszcze raz Państwa przeprasza. 12:34, a teraz e-mail, list elektroniczny od pana doktora Marka Tkaczuka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Panie doktorze, serdecznie dziękujemy za ten list. Dosyć przykry. Zacytuję go państwu w tej chwili. Pragnę zwrócić uwagę na sytuację, która ma czy miała miejsce w kinie Multikino w Galaksy w Szczecinie. Jest co najmniej niestosowna, a przez niektórych może być uznana jako obrażanie uczuć religijnych. 21 grudnia 2015 roku przed seansem skorzystałem w kinie z toalety dla mężczyzn znajdującej się obok sali kinowej numer 8. Nad pisuarem wywieszona jest reklama filmu o Ojcu Świętym papieżu Franciszku. Reklama przedstawia m.in. osobę w papieskiej sutannie i z krzyżem Chrystusem. I z krzyżem i z Chrystusem na piersiach. Za duży skandal można uznać sytuację umieszczenia reklamy zawierającej w sobie element religijny w miejscu, w którym stoi się z rozpiętym rozporkiem w spodniach i oddaje, mówiąc wprost, mocz. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie i uzyskanie wyjaśnień kina w tej bulwersującej dla mnie historii. Z poważaniem, dr Marek Tkaczuk. Panie doktorze, serdecznie dziękujemy za ten list. Ja jednak kilka słów komentarza muszę wygłosić na antenie. Otóż poszanowanie uczuć religijnych, czy też nawet wrażliwości chrześcijan jest zapisane w Konstytucji. Jednakowoż wszyscy ci, którzy chcą, aby te postulaty były przestrzegane i te zapisy konstytucyjne były przestrzegane, uważani są za tych, którzy, uwaga, zacytuję oczywiście z wielu portali, z gazet, którzy dokonują zamachu na świeckie państwo. To jest koniec cytatu, drodzy państwo. Ja powiem tak, oczywiście osoby niewierzące, czy wrogo nastawione do religii, ateiści, agnostycy, być może średnio rozumieją to, co, czy ze średnim zrozumieniem, może agnostycy nie, ze średnim zrozumieniem odnoszą się do tego, co napisał pan Marek Tkaczuk, ale dla chrześcijan, szczególnie w okresie Adwentu, tuż przed Bożym Narodzeniem, no jest to coś na pewno obrazoburczego. I my w imieniu chrześcijan, którzy mogą czuć się no, w jakiś sposób dyskryminowani, będziemy na ten temat rozmawiać, ale bez emocji, jak powiedziałem, dopiero po świętach. Ten list został przekazany do działu PR sieci Multikino i zobaczymy, co nam w tej sprawie Multikino odpowie i czy odpowie. Oczywiście, jak powiedziałem, dla ateistów, osób niewierzących czy wrogo nastawionych do religii monoteistycznych, rzecz jasna, to nie jest temat w ogóle, ale jesteśmy radiem publicznym i na pewno te kwestie podejmiemy. Za 23 minuty jest 13. To jest Radio Szczecin. Spływają kolejne marzenia od pana Mateusza Łągiewki, od pana Szymona. Serdecznie, serdecznie za nie dziękujemy. Jak znajdziemy czas, to będziemy je cytować. Teraz cały pakiet o tym, czy pocztowcy powinni nam wydawać paragony, czy też nie. Wprawdzie nasz gość wczoraj na ten temat sporo powiedział i sporo nam wyjaśnił, ale państwo mają cały czas wątpliwości, macie do tego prawo. Posłuchajmy pakietu telefonów czy pakietu komentarzy dotyczących pocztowców i paragonów.
Witam, Darek. Pamiętam kiedyś taką sytuację, że jak nie wydał, tam w kiosku chyba to było, nie został wydany paragon, to ta osoba, która nie wydała w kiosku paragonu, dostała jakąś karę z Urzędu Skarbowego za to, że nie wydała tego paragonu, bo nie zdążyła tam wydrukować, a osoba uciekła. Czy nie powinno być tak na poczcie, że sami powinni dawać i pytać się, czy jest potrzebne potwierdzenie, czy nie jest potrzebne potwierdzenie? Dziękuję, do widzenia.
Dzień dobry, mówi Artur ze Szczecina. Jeżeli pani inspektor chodzi jako cywil na pocztę kupować listy czy znaczki lub też kupować gazety, to jest wszystko okej. Okay. No ten paragon nie musi zwracać uwagi, ale gdy idzie jako urzędnik, to powinna ten paragon dostawać jakby od ręki, tak jak jest normalnie w sklepach, w kioskach. I jeżeli go nie dostaje lub dostaje go na wyraźne swoje życzenie, to powinna ukarać pracodawcę, czyli Pocztę Polską, mandatem. A nie, że za każdym razem będzie dopiero żądała. W innym przypadku, gdyby to było właśnie sklepik Małpeczka czy Żabka, to od razu pracodawca by został ukarany mandatem. A na Poczcie Polskiej, wiadomo jak to jest, mają jedną drukarkę, na którą drukują, każda pracownica musiałaby latać, ta drukarka i głowa by cały czas skrzyczała i tyle. Dziękuję bardzo.
Witam, z tej strony Damian, stały słuchacz. Kilka razy widziałem osobiście na poczcie, kiedy ktoś potrzebował paragon. Najzwyczajniej w świecie pani drukowała to na takiej dużej maszynie, jak drukuje się faktury i wydaje mi się, że nie ma z tym większego problemu, aby uzyskać jakiś dokument potwierdzający zakupy. Z doświadczenia też wiem, że jeżeli chodzi o wykonanie czy odebranie faktury, to też nie ma jakichś większych problemów, wystarczy po prostu poprosić i taka faktura jest drukowana. Także może kwestia zwykłego jakiegoś dogadania osób zainteresowanych z obsługą poczty. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję państwu za te uwagi i komentarze. Jeszcze jedno chyba zdanie, czy dwa zdania dotyczące sposobu sprawdzania biletów na lodowisku Azoty Arena tuż przy hali widowiskowo-sportowej, oczywiście w Szczecinie. Były zastrzeżenia co do tego, że paragony są przez osobę, która sprawdza bilety, czyli w tym wypadku paragony, po prostu zabierane. pozostali słuchacze tego nie potwierdzili, to nie jest tak. Jeżeli chce się pozostawić paragon, no to osoba, która sprawdza te paragony, je po prostu przedziera i oddaje tym, którzy korzystają ze ślizgawki. I te obserwacje potwierdzają kolejni nasi słuchacze, i pani Ewa, i pan Tomek. Tomek, serdecznie za te maile dziękuję. Nie ma obowiązku pozostawiania paragonów u osoby, która sprawdza, czy kupiliśmy bilet. Po prostu nie ma takiego obowiązku, to wiemy ze stuprocentową pewnością, tylko trzeba się o ten paragon upomnieć. Może trzeba będzie usprawnić sprzedaż biletów i w przyszłym roku szef, operator hali, czyli Norbert Rokita, coś w tej kwestii zmieni, żeby nie było żadnych wątpliwości. Nie wiem, czy mamy gościa w tej chwili już na antenie. Tak, mamy gościa na antenie, to jest pani Marta Kwiecień-Zwierzyńska, zarządu dróg i transportu miejskiego, którą serdecznie witam. Jeszcze, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeszcze słów kilka o waszych, drodzy państwo, życzeniach pod naszym adresem. Jeszcze raz za nie serdecznie dziękujemy. W trakcie, kiedy emitowaliśmy te telefony, ja sobie pozwoliłem przejrzeć. One są coraz bardziej pomysłowe, coraz bardziej oryginalne. Otóż pan Szymon Potrowy zrobił kilka zdjęć z bombkami choinkowymi. Nie byłoby być może w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że bombki trzymane w lewej dłoni pana Szymona są monstrualnych rozmiarów. To jest 30, 40, a może i więcej centymetrów. To widać z proporcji. Widać dłoń, obok jest stolik, mniejsze bombki. No to są bombki giganty, panie Szymonie. Gdzie pan je kupił? A może pan sam je zrobił? No a pan Mateusz z Muzeum Regionalnego w Wolinie, pan Mateusz Łągiewka z kolei po prostu przesłał nam elektroniczną kartkę świąteczną. Za te życzenia również serdecznie dziękujemy. Pani Marto, witam jeszcze raz. My wracamy do sprawy sprzedaży biletów w autobusach i tramwajach przez motorniczych bądź kierowców. Przypomnę, że jeszcze do niedawna obowiązkiem motorniczego czy kierowcy było sprzedawać bilety w określonych godzinach, to jest od 18 do 6 w dni robocze oraz w weekendy przez cały dzień. No i okazało się, że w sytuacji, kiedy czynny jest biletomat wewnątrz, znajdujący się wewnątrz autobusu czy tramwaju, no to kierowca oświadcza, że takiego obowiązku nie posiada. To jest prawda?
To jest prawda. Zgodnie z zarządzeniem, załącznikiem do zarządzenia prezydenta miasta, czyli regulaminem przewozu osób i rzeczy środkami transportu miejskiego, tak w skrócie, które oczywiście te przepisy są umieszczone na naszej stronie i w każdym pojeździe komunikacji miejskiej, jest taki zapis, że w pojazdach wyposażonych w biletomaty, bilety jednorazowe, czasowe, można nabywać u kierującego pojazdem wyłącznie w czasie awarii biletomatu. Ten przepis, o którym pan mówił wcześniej w tych godzinach 18:06 i przez całą dobę w dni świąteczne i w soboty, nadal obowiązuje, też jest w tym zarządzeniu, gdyż jeszcze może się zdarzyć taka sytuacja, że nie każdy autobus będzie wyposażony w biletomat i wówczas kierowca zobowiązany jest, jeżeli autobus nie jest czy tramwaj wyposażony w taki biletomat, wówczas kierowcę czy motorniczego obowiązują te przepisy, o których pan wspominał.
Czyli zarządzenie, bo mam je przed sobą, z 13 maja 2005 roku, my tu żadnej Ameryki nie odkrywamy, ale widać, że z dotarciem tej informacji do pasażerów i naszych słuchaczy były jakieś kłopoty, tutaj komunikacyjne zakłócenia na pewno wystąpiły. To jest 13 dzień maja, też byłem zdziwiony, myślałem, że to zarządzenie jest świeższe, a to 13 maja 2015 roku, tak. 190 łamane przez 15. Rzeczywiście jest to bardzo precyzyjnie opisane. Ten zapis nie budzi żadnych wątpliwości. Czy do was trafiają skargi ze strony pasażerów, że motorniczowie i kierowcy nadal odmawiają sprzedaży biletów?
Bywają, ale z reguły są to informacje w maile, tak, czy tam jak pan nazwał skargi, dotyczą tego, że kierowca odmówił sprzedaży biletu, mimo że biletomat był czynny, aczkolwiek był na przykład tylko na kartę, tak, można było zapłacić za bilet kartą płatniczą. I wówczas w takim sytuacji również motorniczy czy kierowca nie ma obowiązku sprzedaży biletu, tak,
czyli
biletomat jest i bez względu na to, jaką formę zapłaty, tak, to wówczas prowadzący nie ma obowiązku, chyba że biletomat jest nieczynny, a autobus czy tramwaj nie jest oznakowany stosownym piktogramem.
Jasne. Powiedzmy to zatem jasno. W sytuacji, w której w autobusie bądź w tramwaju znajduje się, teraz powiem dokładnie co, bo to jest określone w załączniku do zarządzania, otóż to jest autokomputer pokładowy. Tak to się nazywa?
Nie, biletomat.
Nie?
To jest, panie Przemku, to jest jeżeli mówimy...
Ale to jest urządzenie służące do sprzedaży biletów w komunikacji miejskiej bez konieczności...
Ale to jest... Nie, to jest to urządzenie, które ma w kabinie prowadzący
pojazd.
To jest rozdział 3, prawa i obowiązki pasażerów.
Jestem, już widzę to, tak.
Paragraf 5, punkt 8. 9.
Tak, 8, 9, 11 nawet. 11, tak jest, tak. Okej, czyli powiedzmy sobie szczerze, w momencie, kiedy to urządzenie działa, czyli biletomat do sprzedaży biletów w autobusie bądź w tramwaju, działa. I to jest nieważne, czy można kupić bilet przy pomocy bilonu, czyli gotówki, czy przy pomocy karty, kierowca nie ma takiego obowiązku, by sprzedać nam bilet.
Tak.
Nawet jeżeli nam się to nie podoba i uznajemy, że jest to no, swego rodzaju dyskryminacja dla tych, którzy nie posługują się dobrze chociażby pieniądzem plastikowym, tak?
Tak.
A proszę mi powiedzieć, co się stanie w sytuacji, kiedy ktoś będzie chciał ten bilet kupić właśnie u kierowcy, bo inaczej nie umie, nie potrafi, nie ma karty, nie ma też gotówki, a pojawią się kontrolerzy biletów. Nie ma co liczyć na to, że ta kara zostanie anulowana?
Wydaje mi się, że nie, ale proszę pamiętać również, że bilety, planując podróż, bilety możemy zakupić wcześniej w innej formie, tak? Czy też w kasach biletowych, czy też w punktach handlowych, które prowadzą sprzedaż naszych biletów, czy też za pomocą telefonu komórkowego, czy też w biletomatach już stacjonarnych, tak? Które z 35, które znajdują się na terenie miasta. Zakupu biletów jest wiele form, wiele możliwości i oczywiście może się zdarzyć sytuacja, że czasami, zepsuje się samochód i w tej chwili nie planowaliśmy tej podróży komunikacją miejską i tutaj może być problem. Ale z reguły wiemy, tak, że jutro będziemy jechać autobusem czy tramwajem, więc...
Pani Marto, za chwilę kolejne pytania, ale jest z nami, to bardzo interesujące, pan Adrian, kierowca komunikacji miejskiej, zdaje się kierowca autobusu. Witam, panie Adrianie, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Witam, witam i słuchamy.
No, akurat jestem w pracy, mam słuchawki, także możemy rozmawiać spokojnie. Powiem Państwu taką sytuację, że teraz Urząd Miejski, tak, Państwo zamontowaliście te nowe automaty, do sprzedaży biletów na kartę miejską, tak, te automaty GMV. I często ludzie przychodzą, wchodzą do autobusu, chcą kupić bilet, tak, i myślą, że to jest automat do sprzedaży biletów na kartę, bankomatową. Bo tam jest wejście na kartę bankomatową. Ja mówię, że to jest kartę miejską. I oni mówią, a to nie działa, to proszę mi sprzedać bilet. Ja mówię, proszę pani, ja nie muszę pani sprzedawać biletu, bo jest godzina tam 12 czy 13 i nie ma takiego obowiązku. I ludzie po prostu nie wiedzą, co w ogóle to jest.
Co z tym zrobić? A proszę panie Adrianie nam powiedzieć, czy zdarzają się awantury, czyli takie sytuacje nieprzyjemne?
Zdarzają się, często zdarzają się. Bo na przykład wczoraj była taka sytuacja, Płonia, miejscowość Płonia, tak, nie ma nigdzie kasy, nie ma nigdzie żadnego kiosku. No i ludzie mają problem z kupieniem biletu i pani po prostu już po dobroci jednej sprzedałem bilet, tak, sprzedałem. Ale już później przyszedł taki pan, ja mówię, proszę pana, nie mogę panu sprzedać biletu, bo później ja na przykład mam z tych biletów, musimy się rozliczać i później na przykład jest za duża kwota zbierana z tych biletów i na przykład dyspozytor mi kiedyś się spytał, czemu ma pan taką dużą kwotę biletów, tak? Czy pan przynajmniej w odpowiedniej godzinie?
Okej, dziękuję panie Adrianie, dziękuję za te informacje.
Jest to problem.
Powiem w ten sposób, dziękuję bardzo, pozdrawiam, wszystkiego dobrego na święta. Powiem w ten sposób, że te kanały sprzedażowe są otwierane coraz to nowe. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, radni miejscy cały czas starają się usprawnić sprzedaż biletów po to, aby nabycie biletu komunikacji miejskiej było proste, nieskomplikowane i żeby bilety były powszechnie dostępne. A proszę pani Marto zwrócić uwagę oczywiście, że jest jednak kłopot, nieustannie jest kłopot.
Pani Przemko, ja tu może jeszcze w ramach wyjaśnienia, jeśli dobrze zrozumiałam kierowcę autobusu, to biletomaty, o których mówił, to są biletomaty, które należą do przewoźnika. W naszych biletomatach można płacić szczecińską kartą aglomeracyjną, jak również kartą płatniczą.
Tak jest, tak. No to są różne urządzenia na pokładach autobusów. No dobrze, ja myślę sobie tak, pani Marto, bo to jest moje ostatnie pytanie, że wy macie taki diaboliczny plan, żeby w ogóle wycofać papierowe bilety ze sprzedaży, prawda?
Tak,
ale proszę się przyznać.
Nie.
To jest okres, w którym mamy obowiązek mówić prawdę, nie kłamać.
Oczywiście. ja zawsze mówię prawdę.
No dobrze, 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 pani Marto. No i co?
Panie Przemku, na razie nie ma takich planów, żeby wycofać się. Naprawdę, z ręką na sercu, nie ma takich planów, żeby wycofać się z biletów tradycyjnych.
Dobrze, dobrze, dobrze. Wie pani, że tam się można potem posmażyć trochę, nie?
Nie.
No właśnie. Pani Marta Kwiecień-Zwierzyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, była naszym gościem. Wszystkiego dobrego na święta.
Dziękuję wzajemnie, wszystkiego dobrego.
Pozdrawiam panią. Drodzy państwo, już na poważnie zupełnie mówiąc, bo dzisiaj jest tak trochę luźniej, na poważnie zupełnie mówiąc, jest tak rzeczywiście, że powinniśmy pamiętać o tym, że kiedy znajdujemy się w autobusie, który jest wyposażony w biletomat, nie ma co liczyć na to, żeby kierowca nam sprzedał bilet. Nawet jeżeli będzie miał dobrą wolę, bo potem też jest rozliczany z czasu, w którym to się odbywa. Bo przypomnę, każda ta sprzedaż przez kierowcę również jest odnotowywana elektronicznie i pozostaje ślad po takiej transakcji. 12:51, skoro jesteśmy przy temacie kierowców autobusów i kłopotów, które mają ze względu na nie do końca, czy nie najlepszą organizację pracy, w tym wypadku sprzedaż biletów. No mam przed sobą bardzo interesujący list od pana Krzysztofa Bazana, również kierowcy, zawodowego kierowcy od 1977 roku. Ja oczywiście pana Krzysztofa Bazana znam w tym znaczeniu, że dosyć często dzwoni w imieniu kierowców do nas, do czasu reakcji. Nie mieliśmy jeszcze okazji się spotkać. No i pisze skargę, oficjalną skargę, się przedstawia i nie podaje tutaj zastrzeżenia, aby nie publikować jego imienia i nazwiska. Ta skarga zresztą trafi i do prezydenta miasta, i do SPA Dąbie. Generalnie adresatem jest prezydent, do wiadomości Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Dąbie. No mówi o tym, że ten list mówi o tym, że kierowcy są szykanowani za każde uchybienie, czyli na przykład brak identyfikatora lub wpis długopisem z wyprzedzeniem czasu w karcie drogowej, niewłączenie kasowników, wiąże się kara i notorycznie są w tej chwili karani, co wpływa negatywnie na emocjonalny stan kierowców i ich oczywiście portfele, i pyta, z jakiego powodu chcemy wykonywać swoją pracę profesjonalnie i dobrze nam się to utrudnia ciągłymi kontrolami. Oczywiście tym kontrolującym jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. O tym również porozmawiamy. Panie Krzysztofie, daję panu słowo honoru. Po świętach, może po nowym roku. Spoglądam na zegarek, mamy jeszcze trochę czasu. Przychodzą do nas w trakcie trwania audycji oczywiście kolejne maile. Aha, ale nim o tych mailach, to widzę jeszcze, że są telefony zupełnie na temat. Najpierw problem z płatnością kartą, a potem ogólna uwaga o sprzedaży biletów przez kierowców. Proszę posłuchać.
Witam, Marek z tej strony. No wczoraj wracałem z Poznania, byłem po 22 w Szczecinie. Wsiadłem w autobus 77, ponieważ nie miałem, przypomniałem sobie, że nie mam gotówki i chciałem iść do bankomatu, ale jeden ze stojących osób powiedziała mi, że są automaty w autobusach i tam mogę zapłacić kartą. W takim razie nie szedłem do bankomatu, wsiadam do autobusu, zakupuję bilet w automacie. Naciskam klawisz płatność kartą. 4 razy funkcję powtarzałem. Automat nie działał, nie czytał w ogóle karty. I teraz jest pytanie. Jakiś czas temu, parę miesięcy, rozmawialiśmy na temat właśnie tych wszystkich automatów. Państwo rozmawialiście, wyjaśnialiście. Miało to wszystko działać. Tyle miesięcy załatwiać tak prostą rzecz, gdzie jeżdżę po Polsce i gdzie nie wsiądę do tramwaju czy do autobusu i są automaty, płatność kartą, jakoś wszystko działa. A tutaj coś tu jest nie tak.
Mam na imię Włodzimierz. Do tej pory bilety są sprzedawane przez całą dobę, w sobocie, niedzielę i święta. Natomiast zwykłe dni to godziny 18 do 6 rano. Problem polega na tym, że pan redaktor rzucił hasło, ażeby każdy dzień kierowcy sprzedawali obowiązkowo bilety. Myślę, że to jest niedobry pomysł, ponieważ to bardzo utrudnia pracę kierowcom.
To nie ja rzuciłem ten pomysł, to Janusz, ale serdecznie i tak państwu dziękuję za te komentarze, dziękuję za telefony. Dzisiaj nastrój był stonowany, no trochę jeszcze do tej beczki miodu muszę dodać łyżki dziegciu. Będzie ta łyżka dziegciu o kinie Multikino w Galaksy. To nie pierwszy raz, zdarza się taka sytuacja, daje się poznać jako złe kino, Multikino nie ma poza tym możliwości rezerwacji, nikt nie odbiera telefonów, szkoda gadać, nigdy więcej nie skorzystam z usług. Pozdrawiam, Krzysztof. No i na koniec jeszcze życzenia od pana Artura Łuczaka, od pana Andrzeja Woźniaka. Serdecznie dziękujemy. My również wszystkim państwu życzymy dobrych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego. To był Czas Reakcji. Przemysław Szymańczyk. Do usłyszenia.